8.42 minuty na zegarach. Do studia Radia Wnet, do studia Poranka Wnet zawitał Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy rok 2020 jako żywo, już trzeci dzień tego roku nam leci. Zaraz się skończy, ani się obejrzymy ten rok dla rządu. Może od rządu zacznijmy. Zacznijmy, czym się będzie charakteryzował, jakie wyzwania przed rządem staną, i te gospodarcze, i te administracyjne.
Jeśli idzie o gospodarcze, to ja nie sądzę, żeby tutaj bardzo wiele się zmieniło, dlatego że sytuacja gospodarcza jest dosyć stabilna. Oczywiście wszyscy oczekują na ten efekt spowolnienia. No, niewielkie spowolnienie w porównaniu z 18, już w 19 mieliśmy, no ale to było na poziomie 1 punktu procentowego różnicy. Nadal jesteśmy w górce. Czyli prawdopodobnie wzrost PKB przekroczy 4,2%, chociaż o tym dokładnie ile to będziemy wiedzieli za rok. I nie sądzę, żeby tutaj jakieś bardzo poważne problemy gospodarcze się pojawiły. Wskaźniki optymizmu są też stabilne, chociaż już nie takie wysokie i tak dalej, i tak dalej. No, nie można się spodziewać, że boom gospodarczy będzie trwał w nieskończoność. Natomiast też nie spodziewałbym się jakiegoś załamania, czy choćby tylko poważnego spowolnienia. To, że ten tak zwany efekt niemiecki, czyli to, że w Niemczech mamy już spowolnienie, a niektórzy mówią nawet o recesji, i mówi się u nas, właściwie nie do końca wiadomo na jakiej podstawie, że ten efekt spowolnienia niemieckiego przychodzi do nas z opóźnieniem, z tym, że za każdym cyklem to opóźnienie jest większe.
A to jest tak, że Polska już się uniezależnia od cyklów gospodarki niemieckiej?
Po pierwsze trochę tak, dlatego że udział wymiany handlowej z Niemcami stale spada w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Wprawdzie nadal Niemcy są największym partnerem i jeszcze długo będą, ale z 30 kilku do 27% to jest ogromna różnica, ten spadek. To po pierwsze. Po drugie, wcale nie jest powiedziane, że recesja w Niemczech czy spowolnienie w Niemczech musi wywołać spowolnienie w Polsce. To nasze spięcie gospodarcze może właśnie powodować efekt przeciwny, dlatego że im słabiej w Niemczech, tym bardziej oni polegają na produkcji u nas. Przecież my jesteśmy, no co tu gadać, nie cieszy mnie to dzisiaj. 20 lat temu byłbym tym zachwycony, ale nadal jesteśmy jednak mimo wszystko zapleczem produkcyjnym Niemiec.
A z drugiej strony i prezes partii, i premier, i ministrowie mówią, że czekają nas lata chudsze, że trzeba oszczędzać, że trzeba już dawać mniej socjalu, mniej programów społecznych, a więcej dynamizować gospodarkę poprzez wsparcie przedsiębiorców.
No, bo to prawda, na pewno nadchodzące lata będą nieco chudsze, z tym, że tak jak już mówiłem, to nie będzie żadne załamanie ani nawet poważne spowolnienie, tylko po prostu nie będzie można już poszaleć. Pierwsza kadencja Zjednoczonej Prawicy to były duże transfery. One dały impulsy gospodarcze w formie zwiększonej konsumpcji, ale także na przykład podwyższonych nakładów na edukację, co można zaliczać do inwestycji. Natomiast stopa inwestycji nadal nie jest imponująca, mówiąc delikatnie. W związku z tym można się spodziewać, że będziemy mieli teraz nacisk na już nie na rządowych deklaracji. Teraz będziemy mieli nacisk na biznes bardziej niż na tak zwany dobrobyt. Z tym, że dobrobyt znacznie się podniósł w upływającej kadencji. Jednak poziom życia, przychody realne, płace i tak dalej bardzo wzrosły. różne wskaźniki dotyczące ubóstwa spadły i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chodzi o to, podejrzewam, chociaż nie wiem tego na pewno, że no tutaj jak potencjał jest dosyć wykorzystany.
Pytanie, jak zachęcić inwestorów, przedsiębiorców do tego, żeby inwestowali. W poprzedniej kadencji politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili, że trochę wystraszyli przedsiębiorców. Mówili to zawsze nieoficjalnie i nigdy pod nazwiskiem, ale że był ten element wystraszenia przedsiębiorców przed inwestowaniem.
To jest, jakby to powiedzieć, no tutaj mieliśmy do czynienia z jakąś taką samonapędzającym się mechanizmem. Jeśli jakaś nowa ekipa przychodzi, zapowiada bardzo daleko idące zmiany, to biznes będzie wyczekiwał. I rzeczywiście tak się stało. No stabilność, to znaczy pewność przyszłości służy inwestycjom, ponieważ zwrot z inwestycji zawsze przychodzi w przyszłości i to na ogół nie takiej bardzo bliskiej. W związku z tym uspokojenie i stabilizacja powinna służyć inwestycjom. Oczywiście pewne rozwiązania probiznesowe, jak nie wiem, na przykład skuteczne mechanizmy wsparcia eksportu, czy innowacji, czy to tutaj to akurat są takie pozytywne przykłady, ale mogą być i negatywne, czyli to znaczy nie w sensie złe, tylko w sensie bacika. Na przykład podnoszenie płacy minimalnej przy szczelnym systemie, czyli przy wymuszaniu rzeczywistym tej, czy przy egzekucji tej płacy minimalnej, będzie skutkować niekoniecznie zmniejszaniem miejsc pracy i wygaszaniem aktywności, tylko będzie skutkować zmuszaniem przedsiębiorstw do inwestowania w różne innowacyjne metody, na przykład w robotyzację.
Podniesienie stopy inwestycji było jednym z kluczowych elementów planu Morawieckiego, planu, który wszyscyśmy się zaczytywali w roku 2017, a teraz w roku 2020 ktoś jeszcze czyta tą strategię, ten plan Morawieckiego, ktoś jeszcze go realizuje, ktoś się tym interesuje?
Jak pan myśli? W pewnych aspektach, na przykład infrastrukturalnych, jak najbardziej on jest realizowany. Natomiast
Też sztandarowe projekty, tak? Samochód elektryczny, projekt Batory, projekt Lux Torpeda, projekt budowy dronów, to co firmowało plan.
To nie były główne
medialnie
elementy. Medialnie nie odpowiadam za medialnie. Kwestia promów czy nawet samochodów elektrycznych na przykład w porównaniu z kwestią infrastruktury Trójmorza to jest drobiazg. Oczywiście, że to było medialnie pompowane, no bo
razem z tym hasłem profesor Marianny Mazzucato, tak? Przedsiębiorcze państwo. Teraz państwo, jego administracja kreatywnie wchodzi w gospodarkę, pomaga tworzyć rozwiązania, pomaga tworzyć przedsiębiorstwa.
Te rzeczy się dzieją. Natomiast
a to gdzie widzimy to przedsiębiorcze państwo, panie prezesie?
No widzimy na przykład w tym, o ile aktywnie działają spółki Skarbu Państwa. Na przykład aktywność Orlenu jest, no, można powiedzieć, dosyć spektakularna. Mamy do czynienia z dużą aktywnością w kwestiach tworzenia infrastruktury najróżniejszego rodzaju.
Chociaż ta perełka jeszcze jest w stanie, no, takim powiedzmy, zarodkowym dopiero. Chodzi o centralny port komunikacyjny.
Myślałem, że chodzi o infrastrukturę gazową.
Nie. Ta się rozwija, ale z tym stworzeniem, który miał spinać całą transformację infrastrukturalną, miał być CPK. No tutaj może nie ma spowolnienia, ale to cały czas jest taki projekt, który można cofnąć w każdej chwili.
Ostatnio pan minister Horała ogłosił nawet przyspieszenie. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Dopiero zaczął. Dajmy mu szansę. Natomiast pewne elementy związane z przecież CPK to nie, projekt CPK to nie jest lotnisko, choćby największe, tylko to jest sieć połączeń spinających cały kraj i zresztą nie tylko cały kraj, bo również, również elementy regionalne i te rzeczy się dzieją, więc... Więc no, jeśli chodzi o drogi, mamy duży postęp, dotyczy głównie dróg ekspresowych i obwodnic. Jeśli chodzi o infrastrukturę energetyczną, to tutaj też się sporo dzieje. Także no, to są bardzo istotne elementy planu Morawieckiego.
A nie jest tak, że ten plan się zderzył z rzeczywistością. Ta średniookresowa strategia nagle musiała się skonfrontować z faktycznym stanem gospodarki, z także faktycznym stanem administracji publicznej i przegrała.
To drugie ważniejsze, bo stan gospodarki jest naprawdę dobry i jak to się mawia, nie trza psuć. Polska gospodarka jest dość zdrowa strukturalnie. Nie widzę jakichś wielkich, potężnych ryzyk, które by skutkowały załamaniem. Natomiast rzeczywiście administracja, procedury, prawo o zamówieniach publicznych, wszelkie biurokratyczne utrudnienia, silosowość państwa. To na przykład, jeśli planujemy coś tej skali jak centralny port komunikacyjny, to w zasadzie zaangażowane są w to no, chyba wszystkie możliwe piony i resorty.
A to jest silosowość, bo to jest...
Może resort sportu nie.
Nie, bo to jest bardzo... O właśnie, to też
i
może
one słabo współpracują. To jest znana wada od bardzo dawna. To jest moim zdaniem zresztą główny problem.
A udało się przewalczyć, żeby rząd nie był silosowy, bo mamy, zdaje się, najwięcej ministerstw, 20 ministerstw, tak został rząd poszatkowany. Jedne są olbrzymie, drugie są karłowate.
Mniejsza o liczbę ministerstw, raczej chodzi o liczbę... I sposób, nie o liczbę, ale o sposób ich spięcia. Jeśli Rada Ministrów jest czymś w rodzaju federacji silosów, a tak jest i tak w trzeciej RP było zawsze. W PRL-u było, można powiedzieć, paradoksalnie trochę lepiej, bo spinał to wszystko komitet centralny, który miał w swojej strukturze wydziały odpowiadające działom administracji publicznej. To zresztą urząd kanclerski w Niemczech jest podobnie zorganizowany. Więc jeśli chodzi o tę władność, w PRL-u było może trochę lepiej, chociaż oczywiście rozłaził się w szwach ten PRL, ale z innych powodów. Natomiast dzisiejsza współczesna Polska i nie jest to ani to nie jest kwestia którejś kadencji czy którejś ekipy rządowej, bo to jest jeden z podstawowych problemów, moim zdaniem główny, czyli konstrukcja centrum administracyjnego kraju. I tutaj rzeczywiście trudno coś załatwić. Oczywiście przy takiej strukturze sposobem jest silne przywództwo polityczne.
I do tego zaraz, do silnego przywództwa politycznego zaraz wrócimy po krótkiej przerwie.
Reklama. A gdzie twój mąż?
Mamo.
Gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Pytacie, czy można wygrać w Lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No.
kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Po reklamie.
I wracamy do studia. W studiu Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Mówiliśmy o sile politycznej. Prawo i Sprawiedliwość często mówiło, że premier musi mieć realną siłę, nie tylko polityczną, ale też instytucjonalną, że kancelaria prezesa Rady Ministrów musi być mocna, musi mieć silną i pełną władzę nad ministrami i ministerstwami.
I słusznie.
I tak to się udało zrobić.
I tak powinno być. I to się udało zrobić nie za bardzo, szczerze mówiąc, dlatego że to wymagałoby poważnych zmian strukturalnych i ustawowych.
A to czemu tak się nie da? Czyli jest zapowiedź, ale co blokuje? Ambicje polityków? Praktyka polityczna, partyjna?
Bez wątpienia próba generalnej reformy centrum administracyjnego napotkałaby bardzo wielki opór i to wielu podmiotów, wielu rodzajów podmiotów, począwszy od samych niektórych potężnych ministrów, których rola by została zredukowana, przez biurokrację, która bardzo nie lubi zmian, zwłaszcza dotyczących siebie samej, skończywszy na różnych lobbies, które są tu i tam zainstalowane. Bardzo ważna rzecz, czyli najróżniejsze korporacje zawodowe, czyli kasty, których jest o wiele więcej niż tylko kasta sędziowska. One w sytuacjach takich dużych reform czują się zagrożone.
Opisuje się polską politykę jako takie miejsce, gdzie jest Jarosław Kaczyński, to jest wszechwładny, który mówi: ty dzisiaj będziesz ministrem, a jutro będziesz sprzątaczem w magazynie.
Nawet gdyby Jarosław Kaczyński miał taką władzę, żeby kogoś z ministra na sprzątacza i odwrotnie przestawiać w jeden dzień, to jeszcze po pierwsze musiałby wykonywać tę władzę w ten sposób, ale nawet gdyby ją wykonywał, to ta decyzja powodowałaby tylko zmianę ministra. A pod ministrem jest cała ogromna struktura, zresztą nie tylko pod, ale i obok. I to jest właśnie ten problem, bo gdyby ona była tylko pod ministrem, to nie byłoby jeszcze takiego kłopotu, dlatego że byłoby to dużo bardziej sterowne. Natomiast obok tego ministra jest jeszcze 20 innych ministrów, a także samorządy, różne tam administracje, urzędy centralne i tak dalej. To jest niestety za mało wszystko spięte.
To jeszcze kończąc, taki konkret, na jaką ustawę pan prezes czeka najbardziej? Czy jest jakiś jeden akt prawny, który powinien się pojawić w tym roku?
Myślę, że w tym roku będzie trudno. To znaczy, ja nie mówię o swoich marzeniach i wyobrażeniach, tylko ja mówię o tym, czego się można realnie spodziewać. Bardzo byłoby ważne, żeby rozpocząć, a może nawet i skończyć, reformę podatkową. I to generalną. Nie mówię tutaj o zmianie 58 rozporządzenia do gigantycznych rozmiarów ustawy o VAT wraz oczywiście z interpretacjami. Natomiast mówię o generalnej rekonstrukcji systemu podatkowego.
To zapowiadał Paweł Szałamach, a z tego nic nie wyszło. Nie było generalnego remontu podatków.
Nie było. Było znaczne usprawnienie istniejącego systemu, czego mamy efekty w postaci dużo lepszych i po prostu uszczelnienie zadziałało. Mamy znacznie wyższe przychody podatkowe, lepszą ściągalność i tak dalej. I to jest oczywiście bardzo dobrze. Natomiast ta metoda w zasadzie ma swój kres. Tam się wiele więcej nie wyciśnie, a gdyby się wycisnęło, to już koszty tego wyciskania byłyby nadmierne. W związku z tym trzeba zmienić system i tego bym najbardziej chciał, i to jest w miarę realne. Bez zmiany konstytucji i tak dalej.
Ale to wymaga dużej pracy koncepcyjnej i intelektualnej. Zobaczymy, czy rząd stać na taki wysiłek. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
2 minuty po godzinie 9:00. Zamiast przeglądu prasy dzisiaj mają państwo szczęście, bo będzie kuriel kulturalny.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Łukaszu, jesteś niezwykle uprzejmy, że to jest szczęście dla słuchaczy naszego radia, kiedy zamiast przeglądu pras jest kurier kulturalny w moim skromnym, jak zwykle, wydaniu. Dzień dobry państwu. Drodzy państwo, cóż, jedni mówią, karnawał zaczyna się po świętach, drudzy mówią, karnawał zaczyna się po Trzech Królach. Tak czy tak, w karnawał niewątpliwie wchodzimy. Ja mam dzisiaj świeżutką, jeszcze ciepłą, prawie chrupiącą, bo tuż przedświąteczną propozycję, co się zowie karnawałową, mianowicie propozycję muzyczną. Oto ukazała się tuż przed samymi świętami dosyć niegłośno zapowiadana płyta dla mnie osobiście pierwszej gwiazdy polskiej piosenki, polskiej estrady dzisiaj, naszych dni, naszych czasów, mianowicie Alicji Majewskiej. Kolejna jej płyta nosi przepiękny, optymistyczny tytuł Żyć się chce i taka też jest. Rzeczywiście Żyć się chce. Słuchając tej płyty też, drodzy państwo, Żyć się chce. Co nie znaczy, żeby to były piosenki lekkie, łatwe i przyjemne. One lekkie bywają, łatwe nie są, przyjemne też bywają. A cóż to są za piosenki? Drodzy państwo, 13 utworów i nie jest to na szczęście liczba feralna w tym wypadku. Świeżusieńkich, jeszcze ciepłych, z wyjątkiem jednej, kompozycje Włodzimierza Korcza. Ostatnia, ta 13, też jest Włodzimierza Korcza, tylko już nie jest świeżutka, cieplutka, ale za to co to jest, proszę państwa? To jest wisienka na torcie, bo to jest nowa wersja zaprezentowana przez Alicję Majewską, nowa wersja fantastycznej, świetnej ballady do serialu 07 Zgłoś się. Z pięknym tekstem Zbigniewa Staweckiego. Mówię muzyka, jak powiedziałem, Włodzimierz Korcz. A poza tym piosenki. Co to jest piosenka? Zacznijmy od takiej prostej rzeczy. Piosenka to jest krótki utwór słowno-muzyczny, a więc musi mieć dwa elementy. Musi mieć słowo i musi mieć muzykę. Dobrze jest, że jak jeszcze ma jakąś sensowną aranżację i z tym też jest świetnie na tej płycie. A dlaczego można o tym mówić jako o piosenkach, czyli jako o utworach słowno-muzycznych? No jeżeli tutaj pojawiają się nazwiska jako autorów tekstu, takie jak Magdy Czepińskiej, jak Andrzeja Sikorskiego, jak Wojciecha Młynarskiego i nieoczekiwane zupełnie mnie nieznane nazwiska, ale takich na przykład ludzi jak Andrzej Maculewicz. Jedna czy dwie piosenki tutaj tego autorstwa i to są z tej płyty, proszę państwa, od strony tekstowej piosenki najlepsze. Powiedzmy sobie szczerze, że one są być może lepsze nawet niż Magdy Czapińskiej, która też jest bardzo, bardzo super. Zamiast opowiadać o piosence, to ja państwu zaproponuję tak. Dwa fragmenty tekstów, króciusieńkie, bardzo znaczące, a potem mam nadzieję, że gospodarz dzisiejszego poranka, Łukasz Jankowski, wyrazi ochotę, bo jesteśmy przygotowani, żeby jedną z tych piosenek odtworzyć państwu no jako zachętę, żeby jak najszybciej, prosto po, jak tylko otworzą sklepy muzyczne, udać się i sobie na weekend tę płytkę mieć. Otóż, proszę państwa, zobaczmy, druga piosenka na płycie nosi tytuł Panom rozsądku nie przybywa. To dla nas smutne, panowie. Ale taka jest prawda. Słowa Wojciech Młynarski, no więc można się spodziewać różnych ciekawych rzeczy. I to jest tak, że na uczelni życia my poznajemy tę prawdę, że my z kobietami to mamy niewielkie szanse w takim starciu uczuciowym i że one na tym zyskują, my na tym tracimy. Panom rozsądku nie przybywa. I co dalej? Panom rozsądku nie przybywa. Głupota zbiera plon, a kto naważy sobie piwa, Wpłaczliwy wpada ton. I teraz uwaga, proszę panów, proszę panów. Słuchajcie więc, męskie beksy. Nie popadajcie w kompleksy. Tylko intelekt jest seksy. Naprawdę tylko on. Męskie beksy, uważajcie. Tylko intelekt jest seksy. Proszę państwa, jeszcze fragment piosenki, którą chciałbym właśnie, żebyście państwo całą usłyszeli, która będzie miała postać, i dlatego ją wybrałem, że będzie miała postać życzeń. Życzeń, noworocznych życzeń ode mnie dla takich, co to im troszeczkę pod górkę czasami. Za nieśmiałych, co męstwa czasem w życiu im brak. Niech i oni zwycięstwa raz poczują też smak. Za kierowców niedzielnych, gdy im droga da w kość, i za niezbyt subtelnych, niech poskromią swą złość. I tak dalej, i tak dalej. Cóż, proszę państwa, naprawdę wiele tutaj się powiedzieć więcej nie da. Tę piosenkę numer 6, czyli Za tych, którzy na lądzie, mam nadzieję, usłyszymy. A teraz, drodzy państwo, żeby za dużo na ten temat nie gadać, to zaproponujmy coś mądrego na weekend do przemyślenia. Też zresztą a propos, jesteśmy na jednej linii, na linii męsko-damskiej, no ale cóż, karnawał, wiadomo, dancingi, prywateczki, bale, okazji do męsko-damskich zabaw, przyjemności, kontaktów, szaleństw i tak dalej, i tak dalej. Co nie miara, oczywiście Alicja Majewska ze swoją nową płytą będzie miała w tym zdecydowanie swój udział, taką mam nadzieję, albowiem jest tego po prostu warta, proszę państwa. A tutaj przypomniałem sobie, co mi się jeszcze chciało zacytować. I to teraz już uwaga, bardzo prawdziwa taka refleksja o samej sobie, chociaż napisała to Magda Czepińska, ale myślę, że Alicja Majewska mogłaby te wersy włączyć do swojej biografii. I tyle cudów wokół mnie, i tyle co dzień zdarzeń, że nie mam czasu przysiąść i spokojnie się zestarzeć. Drodzy państwo, to tyle. To poproszę teraz sygnaturkę i powiemy sobie coś mądrego na zakończenie dzisiejszego kuriera. Jak mądre byłyby kobiety, gdyby miały te rozumy, które dla nich potracili mężczyźni. Powiedział niejaki Julian Tuwim. Bardzo dziękuję. Łukaszu, jeżeli znajdzie się 3 minuty z groszami, to na nową piosenkę z najnowszej płyty Alicji Majewskiej. Bardzo mam nadzieję. Słuchacze troszkę rozgrzałem. Jeżeli dasz radę, to bardzo proszę.
To my się teraz będziemy żegnać. Ja dziękuję Dariuszowi Konkolowi za realizowanie, Jaśminie Nowak za wydawanie. I mówię i życzę państwu miłego piątku i dobrego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Poranka Wnet nie ma, bo poniedziałek to 6 stycznia, święto Trzech Króli. Usłyszymy się, a dokładnie państwo, z Magdaleną Uchaniuk we wtorek o godzinie 7:10 w Poranku Wnet. A teraz rzecz na piosenkę.